Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy, witamy Państwa w piękny listopadowy wieczór na naszej cyklicznej, miesięcznej audycji z cyklu Księża na Księżyc. Ta audycja diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów. Przepiękną piosenką o świętym Franciszku w wykonaniu Antoniny Krzysztoń rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, w którym dokonamy swego rodzaju analizy tajemnicy kapłaństwa w perspektywie życia zakonnego braci mniejszych franciszkanów. Bardzo serdecznie witam w naszym studio czcigodnych gości, czcigodnych ojców. Ze mną w studio ojciec Sebastian Jasiński, profesor zwyczajny i szef Katedry Starego Testamentu na naszym opolskim uniwersytecie. Witamy ojca bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, pokój i dobro.
I ojciec Hubert Zabłocki, nie pierwszy raz już w studio, gwardian naszego klasztoru opolskiego, jednocześnie wykładowca etyki i filozofii polityki w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Panewnikach. Witamy pięknie.
Szczęść Boże.
I za mikrofonem ksiądz Janusz Iwańczuk. Zapraszamy Państwa nie tylko do słuchania tejże audycji, ale również do jej współtworzenia. Będzie czas również na zadawanie pytań, na telefony ze strony Państwa. Bardzo serdecznie do tego zapraszamy. Mówimy pozytywnie o kapłanach, o kapłaństwie, o przeżywaniu tajemnicy kapłaństwa, o tym, że bez kapłaństwa nie ma na tej ziemi Jezusa Chrystusa. I też Jezus Chrystus jest przecież tożsamością życia każdego z kapłanów. Dzisiaj, goszcząc tak szacownych mnichów w naszym studio, chcemy popatrzeć na tajemnicę kapłaństwa, jak powiedziałem, z perspektywy życia zakonnego. Ojcowie Franciszkanie to przede wszystkim święty Franciszek z Asyżu. Umiera w 1226 roku, pozostawiając swoje dzieło Kościołowi. To święty Franciszek słyszy w kościółku świętego Damiana z krzyża słowa Chrystusa: Franciszku, odbuduj mój Kościół. Papież Innocenty III widzi w proroczym, wizjonerskim śnie Franciszka, który podtrzymuje walącą się budowlę Kościoła. To 13 stulecie, nowa wiosna Kościoła. Franciszek rzeczywiście odbudowuje Kościół. My dzisiaj, jak mawiał często święty Jan Paweł II, przeżywamy również swoistą wiosnę Kościoła. To czas nowej ewangelizacji, nowego odrodzenia się wspólnoty wierzących. Ojciec święty Franciszek przyjmuje imię tego wielkiego świętego, próbując poprowadzić cały Kościół i wiernych, i pasterzy do korzeni, do Ewangelii. To również swoista odnowa Kościoła w wieku XXI stuleciu. Proszę ojca, zwracam się tutaj do ojca Huberta. Jaki wpływ miał święty Franciszek na dzieje Kościoła? I dlaczego też ojciec wybrał franciszkanów jako drogę swojego kapłaństwa?
Pytanie pierwsze, bardzo obszerne i skomplikowane. Można byłoby tutaj wiele mówić, więc należałoby...
Możemy zrobić drugą odsłonę.
Może w kilku zdaniach. Bezpośrednio, jeżeli chodzi o początek jego życia i początek nawrócenia, to ten wpływ nie był wielki, on dopiero później okazał się tak znaczny. Święty Franciszek to jest taka postać, taki człowiek, który Ewangelię chciał odczytać i odczytał, i zrealizował w swoim życiu tak, jak ona była napisana, tak jak Chrystus ją podał. Zresztą to mamy podane w naszej regule. Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. To było jego specyfiką, że pragnął żyć na ziemi tak, jak żył Zbawiciel. Doskonale wiemy, że średniowiecze, wtedy, kiedy żył święty Franciszek, pogrążone było w chaosie, zarówno tym zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Zewnętrznym, czyli prowadzono wiele wojen, życie moralne było w bardzo kiepskim stanie, również życie moralne duchowieństwa. I tenże święty, nasz ojciec, aczkolwiek pochodził z bogatej rodziny, wyrzekł się tego wszystkiego. Ze względu na to, że Chrystus ubogi był, sam chciał być ubogi. Sam na początku uczestniczył w tych wojnach i w tym, co nazywamy życiem grzesznym, ale nastąpił pewien zwrot. Zwrot wtedy, kiedy usłyszał słowa z krzyża San Damiano: Franciszku, odbuduj mój kościół. I rzeczywiście tak się to jego rzeczywiste rozumienie doprowadza do tego, że zaczyna odbudowywać kościół San Damiano. Fizycznie kłada kamienie i buduje kościół, ale później również zrozumiał, że to nie o takie odbudowanie kościoła chodzi, aczkolwiek sam zakonu zakładać nie chciał, ale kiedy zaczęło się wokół niego gromadzić tak wielu braci, więc założył wspólnotę ludzi, która chciała żyć Ewangelią tak jak i on. Więc wpływ na ówczesny kościół, wpływ świętego Franciszka był ogromny, dlatego że ukazał to, czego współcześni jemu nie widzieli i nie rozumieli, że można żyć Ewangelią w taki sposób, jak ona jest napisana. Wtedy, gdy zwracał się do papieża o zatwierdzenie reguły, to sam papież powiedział: przecież to jest niemożliwe, żeby żyć w tak skrajnym ubóstwie. A jednak w życiu świętego Franciszka było to możliwe. Dlatego, że kiedy odkrywamy karty Ewangelii, kiedy rzeczywiście wchodzimy w nurt życia duchowego zgodnie z Ewangelią, to człowiek doskonale wie, że własną mocą, własnym sprytem i organizacją życia takiego po swojemu jest to niemożliwe. Ale wtedy, kiedy człowiek całego siebie tak naprawdę i do końca złoży w ręce Ojca to, co zrobił święty Franciszek, to wszystko jest możliwe, dlatego że doskonale wiedział, że to Bóg jest sprawcą tego wszystkiego, co dobre, tego wszystkiego, co On może dobrego uczynić w swoim życiu. A jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli moje powołanie franciszkańskie, ono nie wzięło się od świętego Franciszka. Ono wzięło się od jednego z duchowych synów świętego Franciszka, mianowicie są to lata 80., wtedy, kiedy była beatyfikacja, kanonizacja ojca Kolbego. To wzór ojca Kolbego spowodował, że jestem w zakonie świętego Franciszka, a później była fascynacja świętym Franciszkiem.
I czasy świętego Franciszka i czasy nas współczesnych w zasadzie niewiele się różnią. Powiedział ojciec, że kościół średniowiecza to był kościół kryzysu. Myślimy, że kościół współczesny również przeżywa swój kryzys. Kościół w ogóle jest w kryzysie od 2000 lat i kościół nieustannie musi się odradzać i musi się odnawiać. Dobrze, że przywołany jest przez naszego papieża, obecnego papieża, postać i duch świętego Franciszka, który z pewnością sprawi, że w Kościół zostanie tchnięty jakiś nowy Boży Duch, co już mówiłem o świętym Janie Pawle II, mówiącym o nowej wiośnie Kościoła. Trzeba tej wiosny, trzeba tego rozkwitu, trzeba rzeczywiście powrotu, tak nam się wszystkim wydaje, do źródła Ewangelii, czyli do źródła naszego życia, do życia prawdą. Kościół wtedy będzie wiarygodny, jeśli będzie żył prawdą Jezusa Chrystusa. To chyba najpiękniejsze świadectwo, jeśli chodzi o tę nową ewangelizację. Świadectwo życia, nie tylko słowa, ale świadectwo życia. Tak sobie myślę i myślę, że ojcowie podobnie postrzegają tę rzeczywistość.
No z całą pewnością ten, kto wszedł w nurt życia Ewangelią, doskonale o tym wie, że przede wszystkim życie dobre, życie Boże, to wtedy jest ono dobre i Boże, kiedy pozwolę Bogu w moim życiu działać. Pozwolę Mu być we mnie i niejako działać przeze mnie. Bo myślę, że w ogóle w naszym życiu jest za dużo takiego główkowania i mędrkowania po swojemu. Świat współczesny, postmodernistyczny, świat współczesny, ztechnicyzowany, za bardzo jest nakierowany na empirię, na doznawanie, na udowadnianie. Za mało w tym, że w świecie jest takiej prostej, żywej wiary. Wtedy, kiedy jesteśmy do czegoś zachęcani, czy też to, co czytamy w Ewangelii, bardzo często chcielibyśmy od razu to rozumieć. Wtedy, kiedy prowincjał mówi do zakonnika, teraz zrobisz to, nie to, co ty chcesz, ale ja uważam, że powinieneś zrobić to, bo taka jest potrzeba w życiu zakonnym. To samo, jeżeli biskup kieruje jakiegoś kapłana tu, ale tenże kapłan chciałby co innego robić. I powiedzmy w duchu, wewnętrznie niejako burzy się, nie chce przyjąć tejże woli przełożonego, ale powiedzmy, kiedy w duchu refleksji zastanowi się nad tym i przyjmie i zrobi tak, jak powiedzmy przełożony mu mówi, przejawiać już tutaj taki klasyczny duch świętego Franciszka, który jest otwarty na działanie Boga w swoim życiu. Właśnie współczesny świat jest taki. My bardzo często chcielibyśmy właśnie po swojemu, tak jak ja chcę, realizować tylko i wyłącznie siebie, a ten drugi jakoś tam, jego pomysł na moje życie to nie to.
Ewangelia jest wciąż młoda, proszę Ojca. Ewangelia się nie starzeje i chyba też święci się nie starzeją, nie przebrzmiewają. Odchodzą różne mody, trendy, postrzeganie rzeczywistości w takiej czy innej epoce, a święci są wciąż tacy sami. Franciszek po tylu setkach lat wciąż pociąga. Dlaczego? Zastanawiam się i daję odpowiedź. Chyba dlatego, że żyje Jezusem Chrystusem, czyli i stoi wciąż u źródła, które jest wciąż świeże, wciąż pełne życia, wciąż pełne prawdy. Dlatego święci wciąż aktualni, święci wciąż pociągający ku Bogu i święci, którzy gdzieś stoją, kroczą na przodzie tej nowej wiosny Kościoła.
Ja myślę, że święci są dlatego aktualni, że użyję tutaj słów naszego profesora nieżyjącego już z naszego seminarium, Macieja Zafata, dlatego, że pachną Chrystusem. Pachną Chrystusem, bo żyją duchem Ewangelii. I dlatego zawsze będą na czasie, bo kiedy weźmiemy Ewangelię do ręki, czytamy ją w XXI wieku i ona nadal jest inspirująca, nadal odkrywamy jakby pomysł na nasze życie. Ludzie w pierwszym, drugim i trzecim wieku, kiedy czytali Ewangelię, odczytywali w niej pomysł na swoje życie. To samo jest w wieku XXI, ale dlatego, że jest to rzeczywiście Słowo Boże.
Dlatego Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to wciąż trwa. I tutaj, drodzy radiosłuchacze, dochodzimy do specyfiki duchowości franciszkańskiej, o którą zaraz będziemy pytali ojca Sebastiana. Naprzód jednak zapraszamy na krótką przerwę muzyczną, a dla nas będzie to przerwa na łyk zimnej wody. Wracamy po przerwie. I wracamy na naszą antenę. Drodzy radiosłuchacze, przypomnę, dzisiaj rozważamy tajemnicę kapłaństwa z perspektywy życia zakonnego. Wszak przeżywamy rok życia konsekrowanego. Przypomnę, w naszym studiu ojcowie naszego konwentu opolskiego, ojciec Hubert, ojciec Sebastian. Mówiliśmy o świętym Franciszku, mówiliśmy o jego czasach. Teraz czas, by spojrzeć troszeczkę na specyfikę duchowości franciszkańskiej. Na czym ona polega? Jaka jest jej głębia? Na co otwiera człowieka, w sposób szczególny zakonnika, który podąża drogą świętego Franciszka, zwłaszcza w kapłaństwie?
Duchowość franciszkańska, oczywiście ona swój początek bierze z osoby świętego Franciszka. Nasza, możemy tak powiedzieć, duchowość świętego Franciszka i duchowość franciszkańska, więc tych, którzy starają się naśladować Chrystusa na podobieństwo, przykład czy wezwanie, jakie dał święty Franciszek z Asyżu. Tutaj głównym tematem tego cyklu audycji jest kapłaństwo. Musimy sobie uświadomić, że święty Franciszek był diakonem, czyli nie przyjął święceń prezbiteratu, kapłaństwa. Wynikało to z bardzo wielu czynników, ale przede wszystkim ten fakt podkreśla jedno, że miał tak wielki szacunek do kapłaństwa, że w swojej pokorze jakby uważał, że nie jest godny przyjęcia tej funkcji, posługi, czyli tego uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa, bo na tym polega kapłaństwo w naszym Kościele. Jeżeli chodzi o duchowość, to mówimy duchowość franciszkańska i to dobrze właśnie. Nie franciszkowa ściśle, ale franciszkańska, bo my tutaj z ojcem Hubertem właśnie reprezentujemy ową duchowość franciszkańską. Natomiast oczywiście bazuje na świętym Franciszku, ale tutaj bym chciał w tym kontekście wyjść z nazwy naszego zakonu. Mówimy franciszkanie, ale zakon ten nazywa się Ordo Fratrum Minorum. I gdybyśmy tak sobie wczytali się w tę nazwę, to ona właśnie mówi prawie wszystko o duchowości franciszkańskiej. Ordo, zakon, czyli jakiś porządek. To jest określenie bardzo prawne i bardzo mało franciszkowe, bo Franciszek nie za bardzo chciał stworzyć ramy prawne zgromadzenia. Raczej jego ideałem było życie apostołów z Jezusem Chrystusem bez tego sformalizowania. Oczywiście życie wymogło na święty Franciszku stworzenie takich ram i rzeczywiście on prosił papieża o zatwierdzenie reguły Innocenty III. To była niezwykła postać, dynamiczna, wielka papież Innocenty III, może największy papież średniowiecza, który zmagał się z bardzo wieloma problemami i miał to szczęście, Innocenty III, że pojawił się wtedy Franciszek, który pomógł Innocentemu III i całemu oczywiście Kościołowi w tych nagromadzonych wielu spraw, problemów. I przyjął ordo, czyli przyjął bycia zakonnikiem, nie mnichem, zakonnikiem, bo właśnie mnisi, bo troszeczkę inna tradycja. My mamy wielki szacunek, franciszkanie, do mnichów. Benedyktyni nas przyjęli na początku. Myśmy niczego nie mieli, ale oni byli koło Asyżu i przyjęli nas, pomogli nam. I do dzisiaj za to dziękujemy im i dajemy im ryby. I oni o tym pamiętają, benedyktyni. Jesteśmy zaprzyjaźnieni. Natomiast Franciszek przyjął ordo, czyli o co mu chodziło? By być pomocnym w Kościele. Nie rządzić w Kościele, nie przyjmować funkcji za papieża, żeby być mądrzejszym od kardynałów papieży, ale by być pomocnym. I było to dla Franciszka tak ważne, że zgodził się na to, żeby przyjąć te ramy prawne. Tu ojciec Hubert słusznie powiedział, że nasza reguła w zasadzie ogranicza się do jednego zdania, a mianowicie życie braci mniejszy polega na zachowaniu Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest istota, to jest od Franciszka. Natomiast dalsze punkty to było już jakby rozwinięcie tego w kontekście wymogów prawnych instytucji, jaką jest Kościół. I Franciszek pokorny przyjął to. Dlatego w tej naszej nazwie zakonu te dwa następne człony są takie istotne, bo ordo to są wszystkie zakony, natomiast tutaj zakon braci mniejszych, a więc fraternitas i minoritas. Bracia, fraternitas, mniejsi, minoritas. I to jest właśnie ta specyfika duchowości franciszkańskiej, którą można powiedzieć, że ona ma ten charakter uniwersalny. Czyli niezależnie nawet od struktury zakonnej, kościelnej, wyznania, czy nawet ludzi niewierzących, jest się minoritas, tym mniejszym, czyli tym, który służy. To jest takie bardzo...
Tak jak Chrystus.
Tak jest.
To jest upodobnienie do Chrystusa.
Tutaj przed chwilą spotkaliśmy się z księdzem biskupem Andrzejem. On zawsze podkreśla, że władza czy godność królewska w Kościele polega na służbie. I to Franciszek bardzo mocno podkreślił poprzez owo minoritas, czyli każdy franciszkanin czy brat mniejszy tak właśnie nazywał siebie i innych, kto to jest brat mniejszy. To jest ten właśnie, który potrafi znaleźć się zawsze w takiej sytuacji, że znajdzie sposób na służbę. Czyli jest tym, który potrafi obserwować świat, który nie przechodzi obojętnie, dostrzega problemy i potrafi im zaradzić. I to niezależnie właśnie od tego, kim on jest. Nie pyta się, czy jesteś wierzący, niewierzący, Włoch, Francuz, czy Saracen, czyli ten muzułmanin, bo tak na Saracen ich ten nazywa, tylko właśnie jesteś, po to jesteś tutaj, by tobie służyć do tego stopnia, że jak wiemy, właśnie udał się w wyprawie krzyżowej, którą zwołał właśnie papież Innocenty III i widział tam wielu Saracenów, muzułmanów, nawet spotkał się z sułtanem w Kairze i czuł, że oni potrzebują Chrystusa. Dlatego był gotów także im przynieść tego Chrystusa. Więc to jest to minoritas. No i ta druga cecha bardzo franciszkowa i potem dla nas franciszkanów też bardzo istotna, to jest fraternitas, czyli bycie bratem, rozumiane w sensie bardzo szerokim. Tutaj, żeby to zrozumieć, podobnie jak i minoritas, to jest właśnie to spojrzenie na Chrystusa, bo od tego doświadczenia Chrystusa, kim jest Jezus, i jakim się jemu w życiu objawił, w tych różnych stopniach spotkania z Chrystusem, czy to przy Trendowatym, czy w San Damiano i w innych różnych sytuacjach. Ta ikona Chrystusa, która jest tak przepiękna, asyska, to wszystko właśnie on odczytał w Chrystusie i rozpoznał, że Jezus Chrystus jest darem Boga Ojca dla wszystkich. Czyli nie dla jakiegoś jednej grupy społecznej, czy nawet dla jakiejś tylko i wyłącznie małej grupy, ale ten wymiar uniwersalny dla każdego. Stąd owo fraternitas kazało mu widzieć braci i siostry we wszystkim. Stąd ta pieśń pochwały stworzeń, z tym ostatnim akordem, gdzie jest wypowiedziane to o siostrze śmierci. To może powiedzieć tylko ktoś, kto rzeczywiście doświadczył Chrystusa w pełni, czyli Chrystusa tego ziemskiego, Jezusa z Nazaretu, ale i zwycięskiego, który przeprowadza, czyli do życia w pełni. Czyli owo fraternitas oznacza bycie w jakiejś bardzo dużej solidarności z wszystkimi, z każdym. Czyli Franciszek tam, gdzie jest, no i to jest taka nasza duchowość, my usuwamy przeszkody w kontakcie. Czyli my nie stwarzamy jakichś problemów, by człowieka onieśmielić, by wykazać mu jego ignorancję, jego nicość, jego małość.
W rezultacie my wszyscy jesteśmy ignorantami i nicością.
No, ale on to potrafił rozpoznać, że w tym drugim człowieku jest Jezus. Czyli jest to spotkanie bardzo dla niego ubogacające. To bycie dla tego drugiego człowieka. Stąd owa fraternitas powoduje, że wszystkie te bariery, one nagle pękają. I to można bardzo łatwo rozpoznać. Pamiętam, kiedyś byłem w Turcji, w Konstantynopolu, i tam jest kościół świętego Franciszka i kościół świętego Antoniego. I nocowałem przy kościele świętego Franciszka, ale we wtorek poszliśmy do kościoła świętego Antoniego, bo było nabożeństwo. I patrzymy, tam nie ma prawie katolików. Kościół prawie pełny. I gwardian mówi nam, bo tutaj jakiś zwyczaj jest, że muzułmanie przychodzą i modlą się do świętego Antoniego. Ponieważ święty Antoni jest dla wszystkich. To jest ta sama duchowość, co świętego Franciszka. I tak jak my zanosimy te prośby do świętego Antoniego, także tam muzułmanie we wszystkich, no, patron, mówimy rzeczy zgubione. Raczej przede wszystkim w tej sferze duchowej, można powiedzieć z punktu widzenia naszego zagubionych w wierze. Ale tam po prostu był taki zwyczaj, że najczęściej kobiety przychodziły i prosiły o te, które nie mogły zostać matkami, o dzieci. I święty Antoni w Istambule, w Konstantynopolu, jest tam patronem kobiet proszących o dziecko, o ten dar macierzyństwa. No i jest to też właśnie taki wyraz tego fraternitas, czyli tego otwarcia się na każdego człowieka i równocześnie poprzez tą minoritas my ukazujemy, czy święty Franciszek, że ukazał Chrystusa. To jest chyba to są takie istotne rysy franciszkańskie, a więc jak już tak sumując, owo ordo, czyli wierne bycie w Kościele. Ta świadomość, że potrzeba tego wsparcia Ojca Świętego, całego jego wysiłku, biskupów, kapłanów. Mamy być tylko tam, gdzie nas kapłani chcą. Dlatego też nigdy właśnie ta duchowość nie narzuca się. Tylko mamy tam być, gdzie nas chcą, albo jeszcze inaczej, mamy być tam, gdzie już nikt nie chce inny pójść. To wtedy idą franciszkanie. Tak powinno być. Jak byłem na misjach, odwiedziłem naszych misjonarzy w Papui, Nowej Gwinei, to byłem u misjonarzy Świętej Rodziny. Ale oni powiedzieli, że my mamy ciężko. Ale tam dalej, w Sepiku, przy granicy z Indonezją, tam już nikt nie chce być. I tam są wasi właśnie franciszkanie.
Święty Franciszek, który otwiera człowieka na Boga, wskazuje na Boga jako na pewien skarb. I tutaj przypomina mi się papież Benedykt XVI, który w katedrze warszawskiej podczas pielgrzymki do Polski powiedział do kapłanów: wy powinniście być specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Czyli w sumie chyba każdy kapłan powinien gdzieś zaczerpnąć ze źródła świętego Franciszka, gdzieś podjąć refleksję. Mam towarzyszyć, mam wskazywać na Jezusa Chrystusa, mam otwierać człowieka na rzeczywistość Bożą. Czyli nie trzeba więc być nawet franciszkaninem, być w zakonie franciszkanów, by nie móc żyć duchem i duchowością świętego Franciszka, do której on dzisiaj inspiruje wszystkich, również duchownych. Kolejna nasza, kochani, króciutka przerwa muzyczna i wracamy na